Ulisses, taśma trzecia, ścieżka druga. Moje zęby są w bardzo złym stanie. Ciekawe dlaczego, dotknij. Ten też już wypada. Muszle. Ciekaw jestem, czy powinienem pójść do dentysty za te pieniądze. I ten, bezzębny kincz nad człowiek. Ciekaw jestem, dlaczego tak się dzieje. A może to coś oznacza? Moja chustka, on ją cisnął, pamiętam. Czy nie podniosłem jej? Ręka jego zaczęła bezowocnie przeszukiwać kieszenie. Nie, nie podniosłem, lepiej kupić. Ostrożnie złożył na krawędzi skały suchy, wydłubany z nosa smark. Reszty niech szuka, kto chce. Z tyłu może tam ktoś jest. Obejrzał się przez ramię, wstecz spoglądając. W powietrzu sunęły wysokie maszty trójmasztowca, o żaglach wzdętych na krzyżach rei, ku domowi, pod prąd, sunący cicho, cichy okręt. Część druga. Pan Leopold Blum jadał z upodobaniem wewnętrzne organy bydła i drobiu. Lubił zawiesistą zupę z podróbek, orzechokształtne żołądki ptasie, nadziewane pieczone serca, płaty wątróbki podsmażane w tartej bułce, smażoną ikrę sztokfisza. Najbardziej lubił przypiekane nerki baranie, które napełniały jego podniebienie wyszukanym smakiem delikatnie pachnącego moczu. Nerki tkwiły w jego myślach, gdy poruszał się po kuchni bezszelestnie, poprawiając na pogiętej tacy przybory śniadaniowe dla niej. Światło i powietrze w kuchni były lodowate, ale wszędzie na zewnątrz łagodny letni poranek. To czyniło go nieco wygłodniałym. Węgle czerwieniały. Jeszcze jeden kawałek chleba z masłem. 3-4, dobrze. Nie lubiła przeładowanego talerza. Dobrze. Odwrócił się od tacy, uniósł imbryk z występu płyty kuchennej i postawił go na krawędzi ognia. Rozsiadł się on tam, tępy i przysadzisty, ze sterczącą szyjką. Filiżanka herbaty zaraz. Dobrze. Sucho w gardle. Kotka sztywno obeszła nogę stołu, unosząc wysoko ogon. Miau. O, tu jesteś, powiedział pan Blum, odwracając się od ognia. Kotka miauknęła w odpowiedzi i znowu sztywno obeszła nogę stołu, miaucząc. Tak samo sztywno stąpa po stole, przy którym piszę. Prr. Podrap mnie w głowę. Prr. Pan Blum serdecznie i z ciekawością przyglądał się gibkiemu czarnemu kształtowi. Czyste, polskiej, gładkiej sierści, biały guziczek pod nasadą ogona, zielone, połyskliwe oczy. Pochylił się ku niej z dłońmi opartymi o kolana. Mleko dla kici, powiedział. Miau, zawołała kotka. Mówią, że są głupie. Rozumieją nas lepiej, niż my je rozumiemy. Ona rozumie wszystko, co chce. I mściwe są także. Ciekaw jestem, jak mnie widzi. Wysokiego jak wieża? Nie, bo może na mnie wskoczyć. Boi się kurczaków, powiedział przekomarzająco. Boi się kurczaczków. Nigdy nie widziałem takiej głupiej kici jak kicia. Okrutna jej natura. Ciekawe, że myszy nigdy nie piszczą, jakby to lubiły. Miau, powiedziała kotka głośno. Zamrugała chciwymi, wstydliwie przymkniętymi oczami, miaucząc żałośnie, przeciągle i ukazując mu swe mleczno-białe zęby. Przyglądał się ciemnym szparkom źrenic, które łakomstwo zwęziło tak, że wreszcie oczy stały się zielonymi kamykami. Później podszedł do kredensu, wziął dzban napełniony przed chwilą przez mleczarza od Henlona, nalał ciepłego, pokrytego bąbelkami mleka na spodek i postawił go ostrożnie na podłodze. Rrr, wrzasnęła, pędząc, by chłeptać. Przyglądał się jej wąsom, lśniącym w słabym świetle jak druciki, gdy zanurzywszy trzykrotnie koniuszek języka, zaczęła lekko chłeptać. Ciekawe, czy to prawda, że nie mogą łowić myszy, kiedy się im je obetnie. Dlaczego? Może dlatego, że one świecą po ciemku, te koniuszki. A może to taki rodzaj czułków w ciemności. Przysłuchiwał się chlup-chlap chleptaniu. Jajka na szynce nie. Nic dobrego jajka przy takiej suszy. Trzeba czystej, świeżej wody. Czwartek też nie najlepszy dzień na nerki baranie u Bakleja. Przysmażone na maśle z odrobiną pieprzu. Lepiej nerkę wieprzową u długacza, zanim imbryk się zagotuje. Chleptała wolniej, potem wylizała spodek do czysta. Dlaczego mają takie szorstkie języki? Żeby lepiej chleptać same porowate dziurki. Nic, co by mogła zjeść, rozejrzał się. Nie. W cicho skrzypiących butach wszedł po schodach do przedpokoju i przystanął przed drzwiami sypialni. Może będzie miała ochotę na jakiś przysmak. Rano lubi cienkie kromki chleba z masłem. Ale może raz, kiedyś. Powiedział półgłosem w pustym przedpokoju. Idę na róg, wrócę za minutę. A kiedy usłyszał swój głos wypowiadający, to dodał: nie chcesz czegoś na śniadanie? Senne, miękkie mruczenie odpowiedziało: nie, nie chciała niczego. Potem usłyszał ciepłe, ciężkie westchnienie, miększe, gdy przekręciła się i zabrzęczały luźne, mosiężne pierścienie ramy łóżka. Koniecznie trzeba je umocować. Szkoda. Całą drogę z Gibraltaru. Zapomniała tej odrobiny hiszpańskiego, którą znała. Ciekawe, ile jej ojciec dał za nie. Staromodne. Ach tak, oczywiście. Kupił je na licytacji gubernatorskiej. Młotek szybko opadł. Twardy jak kamień w interesach stary Tweedy. Tak, panie, to było pod Plewną. Wyrosłem z szeregów, panie, jestem z tego dumny. Ale miał dosyć rozumu, żeby spekulować znaczkami. To było dalekowzroczne. Dłoń jego zdjęła kapelusz z kolka, na którym wisiało opatrzone monogramem palto zimowe i płaszcz nieprzemakalny, zakupiony w biurze znalezionych przedmiotów. Znaczki, lepko grzbiete obrazki. Myślę, że wielu oficerów zajmuje się tym. Pewnie, że tak. Przepocony napis pośrodku podszewki kapelusza powiedział mu bezgłośnie: plasto najwyższej jakości kapelu. Zerknął szybko za skórzaną podkładkę. Biały skrawek papieru. Zupełnie bezpieczny. Na progu sięgnął do tylnej kieszeni po klucz od zatrzasku. Nie tu, w spodniach, które zdjąłem. Muszę go wziąć. Ziemniak mam. Szafa z ubraniami skrzypi. Nie trzeba jej niepokoić. Była senna, kiedy się odwróciła teraz. Bardzo cicho pociągnął ku sobie drzwi wejściowe, jeszcze póki dolna listwa nie nasunęła się miękko na próg, jak luźne wieko. Wyglądają jak zamknięte. W każdym razie tak będzie dobrze, dopóki nie wrócę. Przeszedł na słoneczną stronę, omijając obluzowaną klapę piwnicy numeru 75. Słońce zbliżało się do wieży kościoła świętego Jerzego. Zdaje się, że będzie ciepły dzień. W czarnym ubraniu szczególnie się to odczuwa. Czerń przewodzi, daje refleksję. Czy nie refrakcję? Ciepła. Ale nie mógłbym pójść w tym jasnym garniturze, robić z tego majówkę. Chwilami powieki jego opadały miękko, gdy szedł tak w błogim cieple. Wóz piekarski Bolanda rozwożący w płytkich koszach nasz powszedni, ale ona woli wczorajsze kromki, przewracane nad ogniem, kruche i gorące od góry. To odmładza. Gdzieś na wschodzie wczesny poranek wyruszyć o świcie, podróżować dokoła, wyprzedzając słońce, ukraść mu cały dzień. Robić to w nieskończoność i teoretycznie nie starzeć się nigdy ani o dzień. Iść wzdłuż brzegu, nieznana kraina, podejść do bramy miasta, tam strażnik, też stary wiarus z wielkimi wąsami starego Tweedego, w sparty na czymś w rodzaju włóczni. Włóczyć się po ocienionych płóciennymi daszkami ulicach. Przechodzą oturbanione twarze, ciemne pieczary sklepów z dywanami, ogromny mężczyzna, turko straszliwy, siedzi ze skrzyżowanymi nogami, paląc skręconą w pierścienie fajkę. Nawoływania sprzedawców w ulicach, woda do picia pachnąca koprem, sorbetem, walęsać się cały dzień. Można spotkać jednego albo dwóch zbójców. To cóż spotkać ich? Zbliża się zachód słońca, cienie minaretów wzdłuż kolumn, kapłan ze zwojem pergaminu, drżenie drzew, sygnał, wieczorny powiew. Przechodzę. Coraz bledsze złote niebo. Matka patrzy z progu, woła swe dzieci w ich ciemnym języku. Wysoki mur, za nim brzęk strun. Księżyc nocnego nieba fioletowy, koloru nowych podwiązek molli. Struny. Posłuchaj, dziewczyna grająca na jednym z tych instrumentów. Jakże się one nazywają? Dulcimery. Przechodzę. Prawdopodobnie ani trochę tak nie jest. W rzeczywistości coś z tych bzdur, które się czyta na tropach słońca. Słońce rozświetla okładkę. Uśmiechnął się zadowolony. To, co Arthur Griffith powiedział o winiecie nad artykułem wstępnym Człowieka Wolnego. Słońce samorządu wschodzące na północnym zachodzie zza ułka na tyłach Banku Irlandzkiego. Nie przestawał uśmiechać się z zadowoleniem. To się nazywa trafić. Słońce samorządu wschodzące na północnym zachodzie. Zbliżył się do Larego O'Rourke. Ponad kratą piwniczną unosił się ciężkimi smugami zapach porteru. Z otwartych drzwi baru tryskały kłęby woni imbiru, herbacianego pyłu pokruszonych herbatników. To jednak dobry lokal na samym krańcu wielkomiejskiego ruchu. Na przykład Moleja tam dalej. Notabene jako punkt. Oczywiście, gdyby puścić linię tramwajową wzdłuż North Circular, z targowiska bydlęcego do nadbrzeży, wartość podskoczyłaby jak na sprężynie. Łysa głowa nad firaneczką. Sprytny stary dziwak. Nie warto namawiać go na ogłoszenie, najlepiej zna swój interes. No pewnie, że jest tam dzielny Larry, opiera się o worek z cukrem, rękawy koszuli ma zawinięte i patrzy na posługacza, który krząta się ze szczotką i wiadrem. Simon Dedalus naśladuje go znakomicie z oczyma uniesionymi w górę. Czy wie pan, co panu powiem? Co, panie O'Rourke? Czy wie pan? Rosjanie byliby tylko poranną przekąseczką dla Japończyków. Zatrzymaj się i powiedz słowo. Może o tym pogrzebie. Smutna sprawa z tym biednym dignamem, panie O'Rourke. Skręcając w Dorset Street, powiedział ochoczo, pozdrawiając przez próg. Dzień dobry, panie O'Rourke. Dzień dobry panu. Piękna pogoda, proszę pana. To prawda. Skąd biorą pieniądze? Przyjeżdżają jako rudowłosi posługacze z hrabstwa Leitrim, płuczą puste butelki i spijają resztki w piwnicy. A potem patrzcie i podziwiajcie. Rozkwitają jako Adam Findlater albo Dan Talon. A pomyślcie o konkurencji. Ogólne pragnienie. To byłaby dobra łamigłówka przejść Dublin, nie napotykając knajpy. Nie mogliby zaoszczędzić. Może z pijanych dać 3, policzyć za 5. A cóż to jest? Szyling tu, szyling tam, ziarnko do ziarnka. Może z hurtowych zamówień, prowadząc podwójną grę z przyjezdnymi pośrednikami. Zaokrąglić to u szefa, a zyskiem się podzielimy, co? Ile to by dało miesięcznie z porteru? Powiedzmy 10 barylek tego. Powiedzmy, że wziął 10%. No więcej, 10, 15. Minął szkołę powszechną świętego Józefa. Brzdące hałasują otwarte okna. Świeże powietrze wspomaga pamięć. Albo porzekadełko. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Czy to chłopcy? Tak. Uczą się swojej śmiechografii. Mojej. Sleeve Bloom. Zatrzymał się przed oknem wystawowym długacza, wpatrzony w zwoje kiełbas i serdelków ciemnych i jasnych. 50 pomnożone przez. W jego umyśle cyfry zbladły bez rozwiązania. Niezadowolony dał im się rozpłynąć. Lśniące, nadziane mielonym mięsem ogniwa karmiły jego spojrzenie i wdychał spokojnie ciepły opar przygotowanej, ostro przyprawionej świńskiej krwi. Nerka sączyła krwawe krople na półmisek o chińskim wzorku. Ostatnia. Stanął przy ladzie obok dziewczyny sąsiadów. Czy ona ją też kupi, odczytawszy ze spisu na kartce, którą trzyma w dłoni? Spękane. Soda do prania. I 1,5 funta serdelków. Jego oczy spoczęły na jej krzepkich biodrach. On się nazywa Woods. Ciekawe, czym się zajmuje. Że ona jest starszawa. Świeża krew. Zalotnicy wzbronieni. Para silnych rąk łupiących w dywan na trzepaku. Ależ łupie w ten dywan, święty Jacku. I sposób, w jaki jej przekrzywiona spódnica kołysze się przy każdym łupnięciu. Łasicooki rzeźnik złożył serdelki, które oderwał poplamionymi serdelo-różowymi palcami. Zdrowe mięso jak u jałówki karmionej w oborze. Uniósł stronicę ze stosu pociętych gazet. Wzorowa farma w Kinneret nad brzegiem jeziora Tyberiackiego. Może stać się idealnym zimowym sanatorium. Mojżesz Montefiore. Zdaje się, że to on. Dom farmera otoczony murem, bydło pasące się za mgiełką. Odsunął od siebie gazetę. Interesujące. Przybliżył ją znów, czytając bydło pasące się za mgiełką, szeleszcząca strona. Młoda, biała jałówka. Owe poranki na targu bydlęcym, trzody ryczące w zagrodach, znakowane owce, upadek i plusk nawozu, hodowcy w podkutych butach, ciężko stąpający po podściółce, uderzają dłońmi w nabite mięsem zady. Ta jest pierwszorzędna. Nieostrugane kije w ich dłoniach. Cierpliwie trzymał stronę ukosem, poskramiając swe zmysły i swe pragnienie, a jego uległe, łagodne spojrzenie było pełne spokoju. Przekrzywiona spódnica kołysząca się łup i łup i łup. Rzeźnik pochwycił dwie stronice ze stosu, zawinął w niej jej pierwszorzędne serdelki, zrobił czerwony grymas. Proszę, moja panienko, powiedział. Uśmiechając się zuchwale, podała monetę w wysuniętej grubej garści. Dziękuję, panience, szyling i 3 pensy reszty. Co dla pana, proszę? Pan Blum wskazał prędko dogonić i iść za nią, jeżeli będzie szła powoli, za jej poruszającymi się szynkami. Przyjemnie to widzieć z samego rana. Pośpiesz się do diabła, kuj żelazo, póki gorące. Stanęła przed sklepem w blasku słońca, a potem ruszyła leniwie w prawo. Westchnął pod nosem. One nigdy nie rozumieją. Ręce spękane od sody i zrogowaciałe paznokcie u nóg. Brunatne, postrzępione szkaplerze chroniące ją od przodu i tyłu. Uklucie z lekceważenia rozżarzyło się w jego piersi aż do cichego zadowolenia. Dla innego policjant po służbie obmacywał ją w Eccles Lane. Oni lubią je rozłożyste. Pierwszorzędny serdelek. O, proszę, panie policjancie, zagubiłam się w lesie. 3 pensy poproszę. Dłoń jego przyjęła wilgotny, pulchny gruczoł i wsunęła go do bocznej kieszeni. Potem wyciągnęła 3 pensy z kieszeni spodni i położyła je na gumowej podstawce. Leżały, zostały szybko odczytane i szybko wsunięte krążek po krążku do szufladki kasy. Dziękuję panu, do następnego razu. Punkciki skwapliwego ognia w lisich oczach podziękowały mu. Po chwili odwrócił spojrzenie. Nie, lepiej nie. Do następnego razu. Do widzenia, powiedział odchodząc. Do widzenia panu. Ani śladu. Zniknęło. Co za różnica. Powracał ulicą Dorset, czytając ze skupieniem agenda w Netheim, Stowarzyszenie Osadników. W celu zakupienia rozległych połaci piasków od rządu tureckiego i obsadzenia ich eukaliptusowymi drzewami. Znakomite dla swej cienistości, wartości opalowej i budulca. Gaje pomarańczowe i niezmierzone pola melonów na północ od Jaffy. Po zapłaceniu 8 marek zasadzą dla ciebie dunam ziemi oliwkami, pomarańczami, migdalami albo cytrusami. Oliwki tańsze. Pomarańcze wymagają sztucznego nawadniania. Co roku otrzymasz przesyłkę plonów. Zostaniesz dożywotnio zapisany jako właściciel w księdze stowarzyszenia. Możesz zapłacić 10 teraz, a pozostałość w rocznych ratach. Bleibtreuthstrasse 34, Berlin W15. Nie da się zrobić, ale jednak to pomysł. Spojrzał na bydło za mgiełką w srebrnym upale. Srebrzysto-pudrowane drzewa oliwkowe, spokojne, ciche dni, przycinanie, dojrzewanie. Oliwki pakuje się w słoje, co? Zostało mi jeszcze trochę z tych od Andrewsa. Molly wypluwająca je. Teraz zna już ich smak. Pomarańcze w bibułkach zapakowane do skrzynek, cytrusy też. Ciekawe, czy biedny Citron St. Kevin's Parade żyje jeszcze. I Mastiański ze swoją starą cytrą. Miłe wieczory spędziliśmy wtedy. Molly w wyplatanym krześle Citrona. Przyjemne w dotyku chłodne woskowe owoce trzymać w dłoni, unieść do nozdrzy i wdychać woń. O tak ciężka, słodka, dzika woń. Zawsze ta sama, rok po roku. Osiągały wysoką cenę, mówił mi Moizel. Plac Arbutus, ulica miła, miłe dawne czasy. Muszą być bez skazy, powiedział. Przebywając całą tę drogę, Hiszpania, Gibraltar, Morze Śródziemne, Lewant. Skrzynki uszeregowane na nadbrzeżu w Jaffie, jakiś facet odkreśla je w książce, przenoszą je robotnicy ubrani w brudne perkaliki. Ten, jakże mu tam wychodzi z... jak się pan nie widzi? Facet, którego zna się tylko tyle, żeby go pozdrowić, trochę nudziarz. Plecy ma podobne do pleców tego norweskiego kapitana. Ciekawe, czy go spotkam dzisiaj. Polewaczka uliczna, żeby ściągnąć deszcz. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chmura zaczęła zakrywać. Słońce zupełnie powolnie, zupełnie szara, daleka. Nie, nie tak. Jałowy kraj, naga pustynia. Wulkaniczne jezioro, martwe morze. Bez ryb, żadnych wodorostów. Zapadły głęboko w ziemię. Żaden wiatr nie wzburzyłby tych fal szarego metalu trujących mglistych wód. Nazywają to siarczanym deszczem. Miasta na równinie Sodoma, Gomorra, Edom. Same martwe imiona. Martwe morze pośród martwej krainy szarej i starej. Starej teraz. Zrodziła najstarszą, pierwszą rasę. Zgarbiona starucha przeszła od Cassidiego, ściskając szyjkę niewielkiej butelki. Najstarszy lud tułał się daleko po całej ziemi z niewoli w niewolę, rozmnażając się, umierając, rodząc wszędzie. Ona leżała tam teraz. Nie może już rodzić, martwa. Starej kobiety, szara, zapadnięta pochwa świata. Opuszczenie. Szare przerażenie przeniknęło jego ciało. Złożywszy stronnicę i wsunąwszy ją do kieszeni, skręcił w Eccles Street, śpiesząc ku domowi. Zimne oleje pełzły w jego żyłach, mrożąc krew. Wiek opancerzał go słoną skorupą. No ale na razie jestem tutaj. Kto rano wstaje, temu się źle zdaje. Wstałem lewą nogą z łóżka. Muszę zacząć te ćwiczenia Sandoa. Opadanie na dłoniach. Brudne, brunatne baraki z cegły. Numer 80 ciągle niewynajęty. Dlaczego tak jest? Oceniony tylko na 28. Towers Battersby North, MacArthur. Okna salonu pozaklejane afiszami. Opatrunek na bolące oko. Czuć łagodny zapach herbaty, dym z nadpatelni, skwierczące masło. Być blisko jej rozłożystego, rozgrzanego łóżkiem ciała. Tak, tak. Szybkie, ciepłe światło słoneczne nadbiegło z Berkeley Road. Śmigłe w smukłych sandałach wzdłuż rozjaśniającego się chodnika. Biegnie. Ona biegnie mi na spotkanie. Dziewczyna o złotych włosach rozwianych na wietrze. Dwa listy i kartka pocztowa leżały na podłodze w przedpokoju. Zatrzymał się i podniósł je. Pani Marion Bloom. Jego szybko bijące serce zwolniło natychmiast. Nakreślone śmiałą ręką. Pani Marion. Poldi! Wchodząc do sypialni, zmrużył oczy i ruszył przez ciepły, żółty półmrok ku jej skotłowanemu łóżku. Do kogo te listy? Spojrzał na nie. Malingar, Mili. List do mnie od Mili, powiedział ostrożnie. I kartka do ciebie i list do ciebie. Położył kartkę i list na tkanej w pasy kapie blisko zgięcia jej kolan. Chcesz, żeby podnieść storę? Unosząc storę delikatnymi pociągnięciami, tam i na powrót, dostrzegł kątem oka, że zerknęła na list i wsunęła go pod poduszkę. – Tyle wystarczy? – zapytał odwracając się. Czytała kartkę, opierając się na łokciu. – Dostała rzeczy – powiedziała. Czekał, póki nie odłożyła kartki na bok i nie zwinęła się ponownie w kłębek z błogim westchnieniem. – Pośpiesz się z tą herbatą – powiedziała. – Usycham. – Imbryk się gotuje – powiedział. Ale zatrzymał się jeszcze, aby opróżnić krzesło. Jej pasiasta halka, zmięta, poplamiona bielizna. I złożył wszystko razem w nogach łóżka. Gdy schodził kuchennymi schodami, zawołała: – Poldi! – Co? – Wyparz czajniczek. Gotowała się z pewnością. Pióropusz pary z dzióbka. Wyparzył i oplukał czajniczek, wsypał 4 pełne łyżeczki herbaty i pochylił imbryk, aby wlać wodę. Odstawiwszy herbatę, żeby naciągnęła, zdjął imbryk z ognia, postawił patelnię na rozżarzonych węglach i patrzył na kawałek masła, który ślizgał się i rozpuszczał. Gdy odwijał nerkę, kotka zamiałczała wygłodniale tuż przy nim. Dać jej za wiele mięsa nie będzie łowić myszy. Mówią, że one nie jedzą wieprzowiny. Koszerne masz. Upuścił ku niej pokrwawiony papier i rzucił nerkę na syczące płynne masło. Pieprz. Rozsypał go palcami koliście z wyszczerbionego kieliszka na jajka. Potem rozciął list, zerkając na obie strony kartki. Dziękuję. Nowy beret, pan Coughlan. Majówka nad jeziorem Owell. Młody student. Bujnego bojlana, nadmorskie dziewczęta. Herbata naciągnęła. Uśmiechając się, napełnił swą szeroką filiżankę, fałszywe Crown Derby. Urodzinowy prezent śmiesznej Mili. Miała wtedy 5 lat, nie, chwileczkę 4. Dałem mi wtedy bursztynowy naszyjnik, który rozerwała. Wkładałem dla niej do skrzynki pocztowej kawałeczki papieru pakunkowego. Uśmiechał się, nalewając. O, Mili Bloom, w sercu cię noszę, jak w lustro patrzeć w ciebie mogę. I wolę ciebie ubogą bez grosza niż Kasię Koł z osłym i ogrodem. Biedny stary profesor Goodwin. Okropny przypadek, ale to był wytworny staruszek. Staroświecki sposób, w jaki kłaniał się Molly przy schodzeniu ze estrady. A to malutkie lusterko w jego cylindrze. Ten wieczór, kiedy Mili przyniosła je do salonu. Zobaczcie, co znalazłam w kapeluszu profesora Goodwina. Śmieliśmy się wszyscy. Płeć już wtedy dawała znać o sobie. Była zuchwałym, małym stworzonkiem. Wbił widelec w nerkę i odwrócił ją z klaśnięciem. Potem ustawił czajniczek na tacy. Kiedy ją uniósł, wypukłość stuknęła. Czy wszystko jest? Chleb z masłem, cztery cukier, łyżeczka i jej śmietanka, tak. Zaniósł tacę na górę, trzymając zagięty kciuk w uchu imbryka. James Joyce, Ulysses, taśma trzecia, koniec ścieżki drugiej.